tak można śpiewać. Przecież stamtąd przyszliście, czarne boki użyczą wam płodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą? Żarne boki nie użyczy wam głodu, żaden schron, żaden beton.
To oczywiście Jana Szkowka. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą? Na to pytanie pewno odpowie nam, mamy taką nadzieję, nasz dzisiejszy gość, państwa gość, ojciec Antoni Rachmajda. Witamy serdecznie, dzień dobry.
Witam serdecznie.
A teraz?
A teraz trzy kasztany. Najgorsze są popołudnia. Usiłuję przeżyć. Znaleźć jakikolwiek argument usprawiedliwiający sens mojego pobytu tutaj. Noszę w kieszeni kurtki trzy kasztany. Ściskam je mocno w dłoni, nie wyjmując z kieszeni. Rozpoznaję ich własne kształty. Ścieram do pachnącego miąższu świeżą, delikatną skórkę. Ten wiersz ma swoje motto. My jesteśmy trzej, wy jesteście trzej, zmiłujcie się nad nami. Słowa modlitwy z góry Athos.
A wiersz autorstwa naszego gościa. Gratuluję, ojcze Antoni, bo my ze Sławkiem mamy takie właściwie wyznanie teraz, takiego wyznania dokonać. Otóż to zabrzmi nieskromnie, ale tak właśnie jest.
Kiedy poeta Tomasz... Skromnie, nieskromnie.
Kiedy poeta Tomasz...
Prawdziwie.
Transtrymer, szwedzki poeta, otrzymał w tym roku Nobla i pojawiły się jego pierwsze wiersze, to zarówno ja, jak i mój kolega siedzący tu obok
uznaliśmy,
że w ogóle do nas nic te wiersze nie przemawiają. I zastanawialiśmy się nad tym, czy to tłumaczenie, czy nie poznaliśmy się na tej poezji. I zastanawialiśmy się nad tym, jak to jest, że jedni poeci tacy znani, nagradzani, a inni poeci tak skromnie piszą i wydają. To jest wydawnictwo właściwie takie Flos Karmeli wasze, tak? Karmelitów, bo ojciec jest karmelitą.
Tak, nasze karmelitańskie, tu poznańskie.
No właśnie. Jak to jest być poetą, ojcze? To jest pierwszy tomik? Jedyny tomik?
Nie, tu już jest trzeci tomik. Trzeci tomik, pierwszy ukazał się w roku 90, drugi 95, także ten jest po
długiej, długiej przerwie.
Tak.
Bardzo, bardzo do nas przemawiają te wiersze. Naprawdę. Jeszcze potem poprosimy Sławka, żeby przeczytał na przykład wiersz Czerwony Kapturek, ale ojciec jest również naszym gościem z tego powodu, że jest nie tylko poetą, karmelitą, ale jest również opiekunem ogrodu przyklasztornego, o czym powiedział mi Sławek pewnego pięknego dnia. Ja się bardzo zdziwiłam, ucieszyłam i pomyślałam, że warto byłoby powiedzieć o znaczeniu ogrodu w życiu człowieka. Każdego człowieka. Ojciec dzisiaj był w ogrodzie?
Patrzyłem na niego przez okno. Nie zdążyłem już.
A wczoraj? A wczoraj święto, to też pewno nie.
Chociaż wczoraj tak, my mamy taki jednak nasz ogród okaladony z różnych stron. Zawsze więc jest taka okazja na przykład, żeby przechodzić chociażby nie przez furtę, ale właśnie przejść przez bramy. Wtedy już idzie się przez ogród, już się jest wtedy w ogrodzie.
Czego nie ma, co traci człowiek, który nie ma związku z przyrodą, z ogrodem na co dzień? Bo przecież biegniemy przez miasto i ogrody właściwie są naszym marzeniem. To znaczy czasem w parku przysiadamy, są szczęśliwcy posiadający ogrody, ale jak tego ogrodu własnego nie ma, to co tracimy?
Myślę, że to jest trochę sprawa skomplikowana. Trudno odpowiedzieć jednym zdaniem. Wsłuchałem się w fragmenty tego, co śpiewa Jana Szkowta, pamiętajcie o ogrodach, i był tam taki moment, pamiętajcie o ogrodach, bo przecież tamtąd jesteście.
Wszyscy jesteśmy.
Pierwszy obraz stworzenia biblijny człowieka nawiązuje do ogrodu. Zasadził Bóg ogród na wschód od Edenu.
To taki piękny ogród był.
Ogród jako takie miejsce, w którym człowiek spokojnie mógł żyć w tej harmonii właśnie z całym światem. Myślę także z żywiołami tego świata. To, czego dzisiaj na pewno w jakiś sposób właśnie nie doświadczamy, i dalej Kofta śpiewa w ten sposób, no dalej między innymi, że to właśnie to są ogrody, stamtąd jesteście, żaden beton, żaden jakiś jeszcze inny element, żaden beton. To nie jest nasze miejsce. I wiemy, że ktoś mówi w ten sposób, że ogród to jest odpowiada kontemplacji. I odkąd te ogrody zastąpiono betonem, no to kontemplacja też upadła. Trudno na ulicy, w tym hałasie nieustannie na nas otaczającym, znaleźć jakąś ciszę, no bez której kontemplacja jest niemożliwa. I nie mówię tylko o kontemplacji jako takim stricte formie modlitwy, ale o sposobie życia, o sposobie bycia. Dlatego mówię, że trudno tu odpowiedzieć jednym zdaniem, co straciliśmy. Myślę, że człowiek traci siebie.
Czy w sensie refleksji używa ojciec tej kontemplacji? W sensie refleksji nad sobą, nad światem, nad tym, co nas otacza?
Nie, nad stylem życia. Mhm. Dlatego, że siostry karmelitanki, które są naprzeciwko nas, które są siostrami klauzurowymi, które w ogóle nie wychodzą, zawsze Teresa dbała o to, żeby miały ogród, żyją jednak też w miastach. Prowadzą życie kontemplacyjne i to życie kontemplacyjne to jest właśnie życie kontemplacyjne, a nie tylko jakaś forma modlitwy, czy nawet refleksji.
Czyli powinniśmy się zatrzymać, a jak tego nie robimy, to znowu kolejne pytanie. Do czego potrzebna jest nam kontemplacja? Co tracimy, nie kontemplując? Nie mamy ogrodu, nie skupiamy się na ciszy w sobie, nie myślimy o sobie, tylko myślimy o jakichś takich, w sumie, jak się okazuje, stojąc nad grobami, nieważnych rzeczach. Kontemplujemy po to, żeby...
No właśnie, żeby odkryć to, co jest ważne. Ten czas, rzeczywiście tych dni świątecznych, ten czas nie tylko zadumy, bo sama to, co pada najczęściej z odbiorników, no to jest czas zadumy. A można powiedzieć tak wprost, guzik, prawda, bo można się zadumać i co z tego, prawda?
Zresztą nie trzeba się zadumać akurat, prawda, nad grobem. To tak się zrobiło, tak? Jest taka sztanca, jest taki wzorzec i my się do niego próbujemy lepiej bądź gorzej dostosować. Na ogół gorzej, bo i tak biegniemy, nie ma miejsca do zaparkowania, za mało zniczy, a zapałki się nie palą i to wszystko takiego tempa nabiera znowu nawet wokół tego cmentarza.
Tak, i nawet w tych słowach, które teraz padły, które pani wypowiedziała, znów pada to słowo biegniemy. Mhm. To jest ten moment właśnie. Biegniemy. Natomiast jeśli w tym pierwszym ogrodzie, w tym ogrodzie w rajskim, jeśli Bóg przechadzał się, jest tam powiedziane przy powiewie wietrzyka, czy później jest taki piękny obraz proroka Eliasza, do którego Karmel też nawiązuje, że oto Eliasz schronił się na górze Choreb w jakiejś rozpadlinie skalnej i przychodziła burza. I w tej burzy, która łamała wszystko, w tej burzy nie było Boga, potem przechodziła ulewa, wiatr, tam nie było Boga i później zaczął wiać delikatny wietrzyk. I wtedy się okazuje, w tym delikatności jest Bóg. Zresztą tak samo jak my chyba doświadczamy, że te rzeczy najważniejsze dla nas, one są w jakiejś delikatności. Tak jak na przykład jest miłość pewnej delikatności, prawda? W słuchaniu się drugiego człowieka. To nie są rzeczy, które przychodzą z jakimś pośpiechem. I to, co my przepraszam, tracimy, to myślę, że z pośpiechem tracimy wszystko. Nie zauważamy. Dodatkowo ten pośpiech jest myślę, że świadomie generowany przez dzisiejsze media.
Ojciec to powiedział, bo myślę sobie, że mogą nas teraz słuchać ludzie, którzy, tak sobie wyobrażam, mogą powiedzieć, no tak, łatwo im powiedzieć. Usiedli sobie w studiu na chwilę, to jest ich praca, a ojciec w ogrodzie ma zwykle powiew wietrzyka, duży spokój i ciszę. A jak ja mam to zrobić? Mówi ktoś, która spędzi na złamanie karku, proszę zwolnić, jeśli nas słucha. Pędzi na złamanie karku gdzieś, bo się spóźnia, bo znowu biegnie, bo się spieszy. Co tym ludziom takim zamkniętym, możemy powiedzieć, tym rzeczywiście nieprzemakalnym na takie argumenty? No bo przecież życie takie jest. Co mi tutaj, za przeproszeniem, nie chcę użyć kolokwialnego słowa, mówicie? Jak trafić do zamkniętych? Gdzie ten kluczyk włożyć? Czy musi się zdarzyć jakieś nieszczęście, jakiś cios, żeby się zatrzymać, bo tak to na ogół bywa.
Mnisi na pustyni mówili, że jeśli Pan Bóg nie może dotrzeć do człowieka, to pozwala, by popełnił on grzech śmiertelny. Bo to wtedy jest ten wstrząs, o którym Pani wspomniała przed chwilą. Nie wiem, czy ten wstrząs jest potrzebny. Czasem są różne momenty czasem w rozmowach, jakichś takich spotkaniach, spowiedziach wychodzi, że autentycznie taki jakiś rodzaj wstrząsu wydarzył się w życiu człowieka, który nawet tego nie potrafi jeszcze jak gdyby odczytać, ale dokładnie jak gdyby takie delikatne przejście w życiu. Te wstrząsy mogą być różne, no. Nasze życie i to rzeczywiście też jest jakiś pomysł Pana Boga z tym chociażby porami roku, które w jakiś sposób przechodzą i one same to ogołocenie drzew, w ogóle całego świata roślinności, które niedługo nastąpi. I ono też jest, pokazuje taki moment umierania, który odwołuje się do tego i apeluje, że kiedyś no, ta śmierć też nastąpi. Oczywiście ten moment też jest teraz zagłuszany, bo ledwo skończy się wszystkich świętych lub Halloween, jak to jest osobna sprawa, no to niedługo zaraz pojawią się ozdoby już bożonarodzeniowe.
A ja już widziałam. Mhm.
Tak, to jest właśnie po to, żeby człowiek nawet tego czasu takiego naturalnego, który żyjąc czy w zgodzie z naturą, czy może jak gdyby obcując nią w sposób zgodny rzeczywiście z naturą. Bo natura jest coś pięknego w takiej... Jan od Krzyża mówi o też człowiek spełnia się żyjąc zgodnie z naturą rozumną. Nawet nie z rozumem, tylko z naturą rozumną, która tego człowieka gdyby ukierunkowuje do jego celu ostatecznego. Dlatego to się zagłusza, to co mogłoby do człowieka zaapelować, prawda? Ten czas właśnie, chociażby teraz, tych świąt, tego stawania nad grobem, tej zadumy, jak to nazywamy, czy tych modlitw, kiedy mamy trochę czasu wolnego i faktycznie ten czas jest przeznaczony na to, żeby pojechać na groby i tam, nie wiem, czy odwiedzić swoich bliskich, bo tam trudno powierzyć, że ich odwiedzamy. Odwiedzamy ich, jeśli łączymy się faktycznie z nimi w modlitwie. Jeśli zaczynamy o nich myśleć, czy nawet może próbować uzyskać dla nich odpust zupełny, czy wtedy myśleć, czy zastanawiać się, no, gdzie oni są, prawda?
Ja się tak, przepraszam, zastanawiam, ojcze, w czym, kto, bo mówi ojciec o tym, że to, że ci, którzy zagłuszają, że to jest świadome, że to jest... Jaka zła wola i w kim tkwi, że to się dzieje? Bo myślę sobie, że to się tak samo jakoś dzieje. Myśli ojciec, że ktoś tam siedzi gdzieś wysoko, nie wiem gdzie właśnie, ale fizycznie, tak? I decyduje o tym komercyjnie, że oto teraz im zagłuszymy, bo chcemy, żeby oni nie pamiętali. Ja przepraszam, to tak mi się pojawiło właściwie znikąd, bo myślę sobie, że to może takie jest bez złej woli, że tak się porobiło.
To znaczy...
Personalnie nie wskażemy nikogo takiego, prawda?
Absolutnie. Tym bardziej, że jeszcze chcemy żyć. Prawda? Natomiast, cóż, czy to będą media, czy ekonomia i, znaczy tutaj posiadający, czy właściciele, czy biznes jest zainteresowany człowiekiem jako klientem.
Mhm. W tym znaczeniu.
Nie jest zainteresowany człowiekiem jako kontemplatykiem, bo człowiek, który kontempluje, odkrywa to, co jest ważne.
Nie
to, co
biega jest... po sklepach, nie kupuje na potęgę.
Czasem też.
Czasem potrzebuje jednak się odziać.
Czasem potrzebuje, natomiast faktycznie zaczyna pielęgnować to, co jest ważne. I to, czy ten ogród swój zewnętrzny, czy ogród wewnętrzny, bo to jest też charakterystyczne, że człowiek, który pielęgnuje swój ogród wewnętrzny, też odczuwa potrzebę pewnej harmonii, czyli uporządkowania tego, co go otacza, i także nie będzie tego zagracał. Prawda? Nie będzie, czy to ze swoim kochanym psem, czy z kimkolwiek. W każdym razie ten człowiek zaczyna odkrywać to, co jest ważne. Zaczyna odkrywać tych, jak próbowałem napisać wierszu o Bożym Narodzeniu, tych, który teraz kocha, tych, którzy są dla niego ważni. Właśnie także poprzez tę noc, czy wydarzającą się tam akurat chodzi o noc faktycznie Bożego Narodzenia, ale zaczyna to odkrywać. I zaczyna odkrywać, że dla tych rzeczy ważnych, że one same, miłość sama siebie nie zrobi. Miłość jest do zrobienia. Ona na początku jest też pewnym zalążkiem. Jeśli nikt o nią nie będzie dbał, to sama siebie nie zrobi. Dokładnie tak. Same się nie zrobi dziecko, czy samo się nie wychowa. Cokolwiek. Jak sama się nie zrobi audycja.
I jak same się nie przytną rośliny. Jakie rośliny ojciec ostatnio przyciął? Czy na przykład hortensje powinno się przecinać teraz, czy na wiosnę?
Z tego, co wiem, to teraz. Hortensję, tak, teraz i co więcej, można je potem pięknie usłyszeć.
Natomiast tak, jeśli teraz już trochę za późno, bo one już się jednak zmoczyły i były takie lata, że suszyłam. A co ojciec ostatnio w ogrodzie zrobił?
Co zrobiłem ostatnio? Ja generalnie zajmuję się drzewami. Także to jest sad. To, co ostatnio, to powiedzmy tak, że niestety tego czasu coraz mniej, a może jakieś tak konkretne obowiązki, więc to jest takie, powiedzmy, przechodzenie między drzewami i o czym też jakoś pisałem, i to jest to kształtowanie tych drzewek, czyli wybieranie tych...
To jest wiersz Wybór, to ja może wyręczę tutaj to, co poeta, co ta część poetycka duszy ojca wyraziła. Na początku zimy pustelnik przypatruje się małym jabłonkom posadzonym w sadzie od północnej strony. Drzewa rosną w pobliżu wielkiego domu. Brakuje im ciepła i słońca. Wiosną najdłużej panuje tu cień. Gąszcz gałęzi, różnorodność kierunków i kątów nachylenia, wyrastania z pnia nie sprzyja owocowaniu. Zdaje sobie sprawę, że powinny być już cięte. Czeka na właściwy czas, sprzyjającą mroźną pogodę i walczy z koniecznością dokonania wyboru między pięknem spontaniczności natury a zbieraniem owoców.
No tak.
Takie te wybory.
Wymaga przecież zmysłu obserwacji i skupienia. Jak ojciec pisze, to tak w głowie najpierw urasta gdzieś w ogrodzie, czy trzeba usiąść i jednak przysiąść fałdów i napisać?
Z tym bywa bardzo różnie. Ten właściwie tomik powstał dzięki mojemu przyjacielowi Andrzejowi Sikorskiemu, też poecie, archeologowi, który właśnie z tamtych czasów jeszcze się znamy, który w jakiś sposób skłonił mnie do przygotowania czegoś na rocznicę. I czasem takie jakieś bodźce one są po tylu latach. Można powiedzieć, że jestem wdzięczny samemu Andrzejowi, jak i Panu Bogu, bo nie spodziewałem się, że coś takiego może powstać.
A gdzie można nabyć i kupić? Bo myślę, że wielu słuchaczy zaciekawiliśmy tym tomem. Sama go przez trzy tygodnie trzymałam w domu i sobie od czasu do czasu zaglądałam i czytałam. Czy to jest do kupienia? Myślę, że tak.
Na pewno w naszym wydawnictwie, w Los Carmelitu, w Poznaniu, ale myślę, że także w Księgarni Świętego Wycieka, tak przynajmniej tam.
Bardzo pięknie zresztą wydany w takiej
serii. Czyli zapraszamy Państwa na Wzgórze Świętego Wojciecha do klasztoru karmelitów tam.
Albo do księgarni internetowej, czyli wejść na stronę Flos Karmeli.
Pustelnik północnego ogrodu.
Nasz gość, ojciec Antoni.